Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kościół to nie tylko instytucja, ale znak i narzędzie zbawienia, wskazał papież ekumenicznym pielgrzymom z Finlandii.
Mediolan już się przygotowuje na 7. Światowe Spotkanie Rodzin.
Kościół na świecie modli się o jedność chrześcijan.
19 stycznia witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Józef Polak.
O dialogu teologicznym prowadzonym przez katolików z luteranami Finlandii i Szwecji mówił papież do ekumenicznej delegacji fińskiej. Finowie pielgrzymują co roku do znajdującego się w rzymskiej bazylice Santa Maria sopra Minerva grobu świętego Henryka. Żył on w XII wieku. Jako biskup szwedzkiej Uppsali prowadził misję na terenach dzisiejszej Finlandii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.
Fińska międzywyznaniowa pielgrzymka do Rzymu przypada zawsze na początku tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Stanowi okazję do wspólnej modlitwy, refleksji i dialogu, podkreślił Benedykt XVI. Nawiązał do prac katolicko-luterańskiej Komisji Dialogu w Finlandii i Szwecji. Opierają się one na wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu podpisanej przed 10 laty przez przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i kościołów luterańskich.
Podejmując temat usprawiedliwienia w życiu Kościoła, dialog bierze coraz pełniej pod uwagę naturę Kościoła jako znaku i narzędzia zbawienia dokonanego w Jezusie Chrystusie. Kościół to nie tylko zwykłe zgromadzenie wierzących czy instytucja pełniąca różne funkcje. Wasza pielgrzymka do Rzymu przypada w roku świętego Pawła. Obchodzimy go w 2000 rocznicę urodzin apostoła narodów, który swe życie i nauczanie niestrudzenie poświęcał jedności Kościoła. Święty Paweł przypomina nam ogromną łaskę, jaką otrzymaliśmy, stając się przez chrzest członkami Chrystusowego ciała. Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa i stale prowadzi go Duch Święty, Duch Ojca i Syna. Jedynie opierając się na tej rzeczywistości wcielenia, zrozumieć można sakramentalny charakter Kościoła jako komunii w Chrystusie.
Papieską zapowiedź, że 7. Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się za 3 lata w Mediolanie, ze szczególną radością przyjęto w tej wielkiej metropolii północnych Włoch. Diecezja mediolańska wydała specjalny komunikat zaraz po tym, jak Benedykt XVI ogłosił uczestnikom Światowego Zjazdu Rodzin miejsce następnego takiego spotkania i jego temat. Brzmi on: rodzina, praca i świętowanie. Jak sprecyzował na zakończenie wczorajszej mszy w stolicy Meksyku przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny kardynał Ennio Antonelli, mediolańskie spotkanie planowane jest na wiosnę 2012 roku.
Jak czytamy w komunikacie diecezji mediolańskiej, kardynał Dionigi Tettamanzi wyraził wdzięczność papieżowi za powierzenie jej zorganizowania Światowego Spotkania Rodzin. Arcybiskup Mediolanu podkreśla, że zobowiązuje to do jeszcze większej duszpasterskiej troski o tę podstawową komórkę społeczną. Jego diecezja poświęciła już tematowi rodziny 3-letni program pastoralny.
Radość zobrania Mediolanu na miejsce zjazdu rodzin z całego globu wyraziły tamtejsze władze administracyjne. Przewodniczący regionu, którego to miasto jest stolicą, podkreślił, że mieszkańcy Lombardii z synowską miłością przyjmą przy tej okazji papieża. Roberto Formigoni zadeklarował gotowość współpracy instytucji świeckich z Kościołem w przygotowaniu tego wydarzenia. Natomiast burmistrz Mediolanu, Letizia Moratti, powiedziała, że jest to zaszczyt, ale też wielka odpowiedzialność dla miasta i jego władz.
Na Węgrzech początek tygodnia modlitw o jedność chrześcijan zbiegł się w czasie z zakończeniem roku Biblii, przeżywanego tam wspólnie przez wiernych różnych wyznań. We wczorajszej modlitwie wieczornej w Bazylice Świętego Stefana w Budapeszcie wzięli udział przedstawiciele kościołów katolickiego, ewangelickiego i reformowanego.
W swoich wystąpieniach kardynał Peter Erdo, prymas Węgier, oraz Gustav Bolcskej, biskup kościoła reformowanego, podsumowali zakończony rok Biblii, podkreślając jego szczególne znaczenie dla dialogu ekumenicznego. Oficjalnego zamknięcia roku dokonał ewangelicki biskup Imre Sebik, przewodniczący Węgierskiego Związku Biblistów. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Węgierskiej Rady Ekumenicznej. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan w kościele węgierskim przeżywany jest szczególnie aktywnie, ponieważ 60% społeczeństwa stanowią katolicy, a prawie 40% należy do kościołów protestanckich. W związku z tym we wszystkich parafiach odbywają się nabożeństwa gromadzące na wspólnej modlitwie ludzi mieszkających obok siebie, a należących do różnych kościołów. Często ten podział dotyczy także poszczególnych członków rodzin. Dlatego tydzień modlitw o jedność chrześcijan tutaj ma bardzo realny i praktyczny wymiar. Z Budapesztu dla Radia Watykańskiego ksiądz Leszek Kryża, Chrystusowiec.
Na Ukrainie postępuje niełatwy proces normalizacji w relacjach państwo-kościół. Tamtejszy parlament przyjął właśnie nowe prawo umożliwiające wspólnotom religijnym przejmowanie na własność lub w wieczyste użytkowanie terenów należących do państwa bądź gmin. Do tej pory można było dla celów religijnych jedynie wynajmować teren publiczny, na którym wybudowano na przykład kościół, a cenę wynajmu określał każdorazowo urzędnik, co otwierało pole do korupcji i dyskryminacji. Nowa ustawa rozwiązuje ostatecznie ten problem, zalecając przekazywanie terenów w wieczyste użytkowanie. Tym samym, jak czytamy w oświadczeniu parlamentu, ustawodawca chce polepszyć relacje państwa ze wspólnotami religijnymi, a także przyczynić się do rozwoju ich działalności również na polu społecznym.
Nierozwiązanym problemem na Ukrainie pozostaje natomiast zwrot majątków kościelnych, w tym tak bezspornych jak na przykład świątynie. Dotkliwie przekonują się o tym katolicy w Dniepropietrowsku, którzy od 18 lat bezskutecznie walczą o odzyskanie kościoła świętego Józefa. W listopadzie podpisano co prawda umowę z władzami miejskimi, która przewiduje restytucję świątyni, jednakże w tych dniach wpłynął do wspólnoty katolickiej wniosek o wypłacenie 5 milionów dolarów odszkodowania amerykańskiej firmie, która kupiła katolicką świątynię i zamierzała ją przekształcić w kasyno. W takiej sytuacji wierni dniepropietrowskiej parafii zagrozili wyjściem na ulicę, liczą na wsparcie lokalnej społeczności. Popierają nas zarówno prawosławni, jak i niewierzący. Solidarność okazały nam również media, powiedział agencji ENI wikariusz generalny diecezji charkowsko-zaporowskiej ksiądz Jan Sobiło.
Rośnie napięcie przed wyborami nowego patriarchy Moskwy i Wszechrusi. Strażnik patriarszego tronu, metropolita Cyryl, modlił się w intencji wyborów przed ikoną Matki Bożej Włodzimierskiej, a reprezentujący rosyjskie prawosławie w organizacjach europejskich, biskup Wiednia i Budapesztu Hilarion, określił cechy, jakimi powinien się odznaczać nowy patriarcha.
W stosunku do metropolity Cyryla Gundiajewa, przeciwne jego wyborowi środowiska, rozprzestrzeniają informacje o zbytnim jego zbliżeniu wobec pozaprawosławnych wyznań chrześcijańskich. W obronie swojego szefa z Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego stawali jego obecni najbliżsi współpracownicy oraz dawni, tak jak biskup Hilarion Aufiejew. Nie nazywając imienia pośrednio, wskazując na byłego swojego szefa, określił cechy, jakie powinien posiadać nowy patriarcha. Na czele rosyjskiego kościoła prawosławnego powinien stanąć silny duchowy przewodnik, patriarcha-misjonarz, będący w stanie swoim przykładem natchnąć duchowieństwo i wiernych. Potrzebny jest generał, który sam stanie na czele armii, a nie ktoś pozostający w sztabie. Człowiek znany całemu światu, współpracujący z mediami, potrafiący zatrzymać akcje prozelickie innych wyznań, ale gotów do współpracy z nimi w dopuszczalnych sferach, powiedział Hilarion Aufiejew. Metropolita Cyryl w wirze ścierających się opinii przedwyborczych nie zajął wyraźnego stanowiska, pozostawiając tę sprawę swoim zwolennikom. Sam wzywał do skupienia modlitewnego w intencji wyboru nowego patriarchy. Wczoraj nawiedził ikonę Matki Bożej Władimirskiej, Bogu Rodzicy powierzył dzieło lokalnego soboru. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Wietnam znajduje się na krawędzi katastrofy gospodarczej, ostrzegają tamtejsi biskupi. W związku ze zbliżającym się nowym rokiem księżycowym skierowali oni do swych wiernych listy pasterskie. W większości poświęcili je pogłębiającej się przepaści między nieliczną grupą milionerów a wielomilionową rzeszą ludzi żyjących w skrajnej nędzy. Na naszych oczach dokonuje się to, o czym Jezus mówił w słynnej przypowieści o bogaczu i Łazarzu, napisał jeden z biskupów. Na ulicach Hanoi czy Saigonu spotykamy bogaczy odzianych w bisior i purpurę, jeżdżących najdroższymi samochodami na świecie, bawiących się w luksusowych hotelach. Tymczasem tuż obok nich żyją na ulicy tysiące żebraków. Większość z nich to ubodzy wieśniacy, którzy z różnych powodów musieli opuścić swe rodzinne strony.
Opisana w liście sytuacja odnosi się do zwiększonego popytu na produkty luksusowe, jak na przykład samochody, które ze względu na transport i horrendalne cła kosztują 3 razy więcej niż w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony przeważająca większość społeczeństwa żyje w nędzy. Przeciętna miesięczna pensja w sferze publicznej wynosi około $34. Pracownik niewykwalifikowany zarabia natomiast około $25. Wszystko to sprawia, że radosne ze swej natury święta noworoczne dla większości Wietnamczyków będą gorzkim przypomnieniem ich beznadziejnej sytuacji materialnej. Wietnamscy biskupi apelują zatem do wiernych, aby w czasie dotkliwego kryzysu byli jeszcze bardziej wrażliwi na potrzeby ubogich braci.
Przebywający w Republice Środkowoafrykańskiej biskup Victor Skworc odwiedził szpital w Bagando. Placówka została wybudowana przez diecezję tarnowską i jest finansowana z ofiar zbieranych przez kolędników misyjnych. Przewodniczący misyjnej komisji Episkopatu Polski spotkał się z pracującymi tam lekarzami, dziękując za ich trud.
Ordynariusz Tarnowski poświęcił krzyże do sal w ponownie otwartym szpitalu. Placówka była zamknięta przez 1,5 roku, bo nie można było znaleźć lekarzy, którzy chcieliby pracować w Afryce.
Aktualnie mamy tutaj 20 miejsc, blok operacyjny, salę porodową, salę do konsultacji, gabinety.
Elżbieta Wryk, dyrektor szpitala.
Szykujemy się do budowy nowego budynku, w którym byłby i gabinet dentystyczny, i laboratorium, apteka, i również gabinety lekarskie.
Szpital w Bagandu służy zwłaszcza pigmejom, traktowanym w społeczeństwie jako najniższa i gorsza kategoria ludzi.
Głównie tutaj jednak ludzie zapadają na malarię. Bywają też wrzody tropikalne. Inną chorobą jest malinica. Jest dużo przepuklin. Jest to związane z ciężką pracą fizyczną tych ludzi.
Izabela Chodor, lekarka.
Czasami dajemy tabletki, czasami zastrzyki, a czasami jest potrzebna operacja. Tutaj zdarzały się takie operacje brzuszne, cięcia cesarskie, jeżeli kobiety mają problemy z porodem.
Razem z biskupem Wiktorem Skworcem do Bagandu przyjechały 3 siostry pasterzanki, które podejmą pracę w szpitalu. Zajmą się one trędowatymi, będą także uczyć profilaktyki jeżdżąc do wiosek oraz pomagać w dożywianiu najbiedniejszych.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Ekumeniczne modlitwy w kościołach różnych wyznań i refleksje nad wyzwaniami współczesnych wyznawców Chrystusa to główne elementy nabożeństw, jakie w całym kraju odbywają się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Każdy dzień ma swój motyw przewodni, rozważane są m.in. postawy chrześcijan wobec wojny i przemocy, czy dyskryminacja i uprzedzenia społeczne oraz pluralizm religijny. Zdaniem biskupa Pawła Anweilera, zwierzchnika diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, tematyczny podział poszczególnych części Tygodnia Ekumenicznego powinien uwrażliwić nas na problemy dzisiejszego świata.
Myślę, że rzeczywiście jest to coś, co nas zwraca jeszcze bardziej w naszej modlitewnej myśli do tego, czym żyjemy, co jest naszą codziennością, żeby dostrzec też to, co w społeczności ogólnej się dzieje, a Kościół przecież w tej społeczności żyje.
Tegorocznym modlitwom o jedność towarzyszy zbiórka pieniędzy na rzecz chrześcijan prześladowanych w Indiach. Grekokatolicy i prawosławni obchodzą dzisiaj święto Jordanu, chrztu pańskiego. W cerkwiach odprawiana jest uroczysta liturgia. Odbywa się również wielkie poświęcenie wody na pamiątkę chrztu Jezusa w Jordanie, zwraca uwagę ksiądz Lubomir Worchacz, proboszcz parafii prawosławnej w Legnicy.
Jak jest to możliwe, w ten dzień idzie się na zbiorniki wodne, na rzeki. Grecy święcą morze, powiedzmy wodę na morzu. My ograniczamy się jedynie do poświęcenia wody w świątyni.
Poświęconą wodę wierni zabierają do domu, gdzie nie tylko ją piją, ale także kropią swoje domy.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.